każdy poznaniak wie, gdzie znajduje się szpital Degi, ale pewnie mało kto pamięta, kim był profesor Wiktor Dega. Urodzony 7 grudnia 1896 roku w Poznaniu. Lekarz, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, późniejszej Akademii Medycznej, co ciekawe także pierwszy kawaler Orderu Uśmiechu. W 1988 roku rozmawiała z nim Grażyna Wrońska.
Panie profesorze, cieszę się bardzo, że spotykam pana w tak znakomitej formie.
Och, proszę pani, pani ocenia tylko powłoki zewnętrzne.
Jest pan jak zwykle energiczny, uśmiechnięty i zapracowany.
To pani ma rację, zapracowany tak, bo zawsze przychodzą najróżniejsze zobowiązania, najróżniejsze. Teraz ostatnio, no myślałem, że spocznę na laurach, a tymczasem Zakład Wydawnictw Lekarskich zaproponował wznowienie podręcznika Ortopedia i Rehabilitacja. No i teraz jestem w trakcie opracowywania jako redaktor naczelny tego dzieła zbiorowego.
Czyli no, znów trzeba uzupełnić o te wszystkie nowości.
Tak, to jest pół biedy, ale proszę pani, teraz przecież sytuacja się zmieniła. Dużo z tych autorów, którzy pisali, prawda, byli doświadczeni, ci powymierali. Niektórzy wywędrowali poza kraj, są nieosiągalni i ja muszę dobierać nowych autorów. To jest podręcznik, który ma reprezentować tak zwaną szkołę poznańską. W tym powiązaniu z rehabilitacją, potrzebami socjalnymi człowieka, prawda? Także trzeba ten podręcznik inaczej ustawić. Nowi muszą teraz pisać. No, będą co chwilę pytać, a jak to, a jak to? I nie można ich obrażać, ani zniechęcać. I to jest wielka, wielka, wielka praca. Także to jest coś, co teraz będzie mi zawierało...
Dni i noce?
Nie, noce to ja śpię bardzo dobrze, na szczęście, ale dni tak, dni tak.
Czy ja się przesłyszałam? Czy pan profesor powiedział rzeczywiście, że pan jest niekonsekwentny?
Tak, no jestem niekonsekwentny, bo ja odmawiam stale wywiadów, prawda, i mówię, że muszę raz skończyć z wywiadami, no bo czas jest raz... żeby zakończyć, zwłaszcza, że już właściwie nic do mnie nowego nie dochodzi, a ja tylko przeżuwam jak stara krowa.
Panie profesorze.
Starą treść i odgrzewam bój stare.
Ale ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak pan profesor mówi, no to teraz spoczywam na laurach, cieszę się tym, co zrobiłem, bo jak ja tylko odwiedzam pana co jakiś czas, to ma pan zawsze jakąś bardzo pilną rzecz na głowie, którą trzeba skończyć. I wciąż właściwie żyje pan bieżącym życiem niezwykle intensywnie. Wiem, że pan bardzo pilnie śledzi wszystko, co się dzieje i ma pan niesamowicie dużą skalę porównawczą.
Tak, niestety skalę porównawczą mam i to ta skala porównawcza zjeżdża mi na niekorzyść tego, co teraz ja widzę, co się dzieje wokoło mnie w służbie zdrowia i ubolewam nad tym. Tutaj byłem kiedyś świadkiem, jak był dialog między sprzątaczkami a lekarzami, gdzie sprzątaczki lekarzom zarzucały, że tylko dzięki ich pracy oni mogli bezpłatnie studiować i dojść do tego, czym są, a teraz nic nie robią. A one muszą sprzątać.
Pojęcie widzi pracy.
Pani? Tak, bo nasza praca nie jest widzialna, proszę pani. Nie jest, że tak powiem, obliczalna. Ja zawsze taki przykład przytaczam. Jeżeli ja musiałem wykonać jakąś skomplikowaną operację, która polegała na rekonstrukcji. Staw z powodu destrukcji chorobowych, on stracił swój mechanizm i teraz trzeba było odtworzyć, ażeby on funkcjonował. Czyli, że ja musiałem zrobić operację plastyczną. Ja musiałem planować tę operację. Musiałem uwzględnić wszystkie nowości, które w tej dziedzinie się pojawiły. Potem musiałem to wykonać, co trwało nieraz parę godzin. Potem musiałem przeżywać lęk, czy to aby wszystko zagra, czy nie będą komplikacje i w końcu jaki będzie wynik. Jeżeli to porównam z pracą inżyniera u Cegielskiego, który ma do skonstruowania maszynę, to on też musi robić plan, prawda, konstrukcji, on musi przemyśleć. Za tę konstrukcję dostaje coś materialnego o dużym ekwiwalencie i coś jest namacalnego. Jego konstrukcja jest spisana, zadokumentowana. Moja nie.
Bo to
moja
jest w historii, indywidualny przypadek.
W historii choroby tylko, jako dokument naukowy. Teraz ten jego projekt będzie wykonany i oni zrobią jakąś część, turbinę jakąś czy coś takiego, prawda, która zda egzamin i jest wyceniona w roboczogodzinach i wyceniona w jakimś ekwiwalencie finansowym, prawda, jest obliczalne. Jest opakowane i wysłane na eksport jako produkt. A u mnie te wszystkie czynności idą zupełnie tak, jakby w ogóle nie istniały. Jakby nie było, jakby no, to tak wszystko z rękawa. Prawda? I ponieważ to tak wszystko z rękawa, wobec tego ta płaca jest też tak, jak gdyby tylko z rękawa. Dla mnie jest przykre wartościowanie pracy lekarskiej we finansach. Ale uważam, że lekarz jednak powinien mieć jakieś godziwe podstawy, żeby w spokoju mógł pracować. Żeby on nie musiał szukać gdzieś dodatkowych zajęć, niepokoić się i tak dalej. To jest to, co ja miałem w mojej młodości. Mogłem sobie książki kupować, ja mogłem wyjeżdżać za granicę i ja wszystkie moje zarobki inwestowałem w podróże zagraniczne. Można było ubocznie trochę z turystyką połączyć, ale głównym celem było nawiązanie stosunków z jakąś placówką naukową, przy czym jechałem zawsze z jakąś pracą, którą przedstawiałem. Nie to, żebym był jakimś takim przyjezdnym, który tylko podpatruje, ale który coś im wnosi. I to ja miałem, prawda, nawet jako asystent.
A to były przecież lata wczesnej polskiej niepodległości.
To był rok 1924 do 1936-1937. Ja zwiedziłem kawał świata za swoje pieniądze, które były wymienialne i to pozwoliło mi godnie żyć, prawda, i spokojnie pracować.
Te kontakty, które pan nawiązał z różnymi ośrodkami, one owocują do dzisiaj.
One owocowały bardzo. I można powiedzieć, że w Europie we wszystkich placówkach takich wiodących, ortopedycznych, to ja miałem swoich kolegów, prawda, rówieśników, którzy z czasem przeszli na kierownicze stanowiska. I ta klinika, gdy ją prowadziłem w tych pierwszych latach, mogła rozwijać się mimo naszych bardzo skromnych warunków, dlatego że myśmy dostawali książki, można było uzyskać stypendia dla asystentów, prawda, na wymiany. Oni potem przysyłali nam kontrolerów, którzy sprawdzali, czy to, co przedstawiamy na zjazdach, czy to jest tak pi razy oko, prawda?
Czy to jest prawdziwe?
Czy jest prawdziwe i mieliśmy takie. Oni się potem przyznali do tego i w efekcie ja dostałem potem stałe zaproszenie na zjazdy jako wykładowca i tak dalej. Oni opłacali je w ten sposób, miałem drzwi otwarte, prawda?
No i w ten sposób skorzystała Polska Szkoła Ortopedyczna.
Profesor Gruca miał też te swoje kontakty, prawda? I ortopedia polska była bardzo dobrze notowana za granicą. Jest jedna rzecz, która mnie zawsze boli. Jeżeli chodzi o zagadnienia rehabilitacji. Myśmy byli krajem, do którego przyjeżdżali z zagranicy, żeby zobaczyć ten model kompleksowej rehabilitacji, który myśmy tu wprowadzili, prawda? I ta rehabilitacja ma dziś też zielone światło. Rozporządzenie sejmowe o opiece nad kalekami, te najróżniejsze rzeczy, które są urzędowo polecane. Ale na to zielone światło, to jak gdyby ktoś założył jakąś czapkę niewidkę, żeby tego świata nie było widać. I to są ekonomiści budżetowi, którzy liczą tylko dochód. I tutaj jest ten mój przykład. Moja praca jest nieobliczalna i niedochodowa. Tego inżyniera od Cegielskiego jest obliczalna. Czyli, że ja nic nie daję do budżetu państwa, a Cegielski da dużo. Wobec tego Cegielski dostanie, a ja nie. Chociaż on naprawia maszyny, a ja naprawiam maszyny ludzkie, narząd ruchu i narząd pracy. Ale to już, to jest poza wyobraźnią tych ekonomistów.
Panie profesorze, dziś też wielu lekarzy polskich pracuje za granicą i też znajdują uznanie.
Tak, oczywiście, ale dziś to jest inna forma, prawda? To jest umowna forma. Oni wydzierżawiają się, że tak powiem, biorą pracę najemną, żeby naszym potencjałem naukowym przyjść z pomocą krajom, które tego potrzebują. I oni mają umowy formalne, opłat w dolarach, coś kuszącego niestety, prawda? I dużo osób wyjeżdża, tutaj ogołaca, bo to są bardzo często aktywni.
I zdolni ludzie.
I zdolni, przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy wyjeżdżają, którzy tam odstawiają dobrą robotę, prawda? No ale ich pracę tu muszą odrabiać ci, którzy pozostali i którzy dostają guziki za swoją pracę.
Panie profesorze, a czy potępia pan tych młodych ludzi, lekarzy?
Którzy jadą tam?
Tak.
Nie, zupełnie nie. Zupełnie nie. Uważam, ci lekarze, którzy wyjechali, ci frustrowani lekarze, prawda, bo dużo nie wytrzymało nerwowo, prawda, bo on nie dostaje mieszkania, nie ma żadnych widoków i on urywa się za granicę i tam on chwyta grunt i jest tutaj tym uciekinierem, prawda? Jest uciekinierem, rzeczywiście jest uciekinierem, ale on nie jest straconym. I ja uważam, że będzie czas, gdzie oni będą przyjeżdżali, będą nowe idee, nowe wyszkolenie, będą wnosili w nasze zastarzałe. U każdego Polaka tkwi w gruncie rzeczy jego polskość. I w końcu budzi się jakieś sumienie i on naraz chce wracać, prawda?
Jest pan optymistą, panie profesorze, wciąż.
Zawsze jest odbicie od dna. Jest dno i potem już niczym nie można zejść, prawda? Ale odbicie od dna zawsze jest. Trzeba tylko przetrwać.